Witam serdecznie, ja nazywam się Przemysław Kowal. Moim gościem dzisiaj jest dr Ludomir Duda. Witam serdecznie.
Witam serdecznie pana i państwa.
Postać nieprzypadkowa, doktor nauk chemicznych i termodynamiki, a przede wszystkim osoba, która pierwsza w Polsce stworzyła dom ekologiczny. Czy jest to prawda?
Tak.
Spotkaliśmy się w świetle tego, co dzieje się wokół nas, wokół tego całego kryzysu energetycznego. I mam takie pytanie, z jakimi wyzwaniami przyjdzie się teraz zmierzyć właścicielom domów?
No jest to praktycznie jedno wyzwanie, koszty energii.
Koszty energii związane z eksploatacją, nie wiem, samych pieców, wymiany ocieplenia do, nie wiem, będzie dostawianie termofotowoltaiki. Jak muszą się z tym zmierzyć?
Proszę pana i proszę państwa, no rzecz jest trochę bardziej złożona. Każdy budynek ma określone zapotrzebowanie na energię, żeby utrzymać parametry komfortu cieplnego w domu. I to zależy z jednej strony od konstrukcji, od tego, jak dobrze zaizolowane są ściany, jak energooszczędne są okna, jak realizowany jest system wentylacji. To te wszystkie elementy odpowiadają za taki element nazywany energią użytkową, czyli to jest ta energia, która przenika do środowiska bezpośrednio z pomieszczeń ogrzewanych. To, ile jest tej energii, to jeszcze nie jest to, co zobaczymy na rachunku za energię. Rachunek za energię z reguły będzie sporo wyższy, dlatego że jeżeli to będzie węgiel czy gaz, to płacimy za energię chemiczną zawartą w paliwie, ale to nie jest ta energia, która musi być doprowadzona do pomieszczeń, w których mieszkamy, tak? Czyli ta, która dochodzi do kaloryferów. To jest energia chemiczna. Czyli musimy dokonać, szczerze mówiąc, konwersji tej energii na ciepło. Czyli mamy coś, co się nazywa sprawnością wytwarzania ciepła. I jeżeli to jest piec węglowy jakiegoś starego typu, to ta sprawność może być na poziomie 50%. Jeżeli to jest super nowoczesny piec węglowy, to może dochodzić do 70-75%. Natomiast jeżeli to jest kocioł gazowy, no to wtedy możemy mówić nawet o sprawności 80-85%. Ale to jeszcze nie jest ta energia, która dochodzi do kaloryfera. Po drodze możemy mieć jeszcze straty tej energii. Tak mieć, przechodzić na przykład rury z centralnym ogrzewaniem przez nieogrzewanie pomieszczenie i ogrzewać to nieogrzewane pomieszczenie niepotrzebnie, ale tracić po drodze trochę ciepła. I to się nazywa sprawność dystrybucji. No i jeszcze są dwie sprawności, może trochę bardziej skomplikowane, sprawność wykorzystania i sprawność regulacji. Co oznaczają te dwie ostatnie sprawności? Sprawność regulacji mówi o tym, że nasz cały system ogrzewania reaguje szybciej lub wolniej na wewnętrzne źródła ciepła lub słoneczne ciepło, czyli jak słoneczko zaświeci promykiem do mieszkania, to zrobi się ciepło. I teraz, jeżeli nasz system grzewczy nie potrafi zmniejszyć proporcjonalnie strumienia ciepła, które dostarcza do pomieszczenia, to temperatura w pomieszczeniu wzrośnie i wypuścimy ją z ciepłym powietrzem na zewnątrz. A ciepło wykorzystania mówi o tym, że jeśli nawet już dostarczymy do naszego kaloryfera czy grzejnika pewną ilość ciepła, to jeszcze nie znaczy, że cała ta ilość ciepła będzie wykorzystana na podgrzanie powietrza w pomieszczeniu, bo część z niego może na przykład podgrzać ścianę zewnętrzną. W dawnych domach, dawno budowanych, kaloryfery były we wnęce pod oknem. Co to znaczy, że były we wnęce? No to znaczy, że ściana była cieńsza w tym miejscu, czyli łatwiej oddawała ciepło na zewnątrz. A jeszcze jak przed tym kaloryferem mieliśmy jakąś ozdobną kratkę czy firankę, no to w zasadzie niewielka część ciepła z tego kaloryfera przychodziła do pokoju, a była wytracana przez okno i przez ścianę zewnętrzną. To jest tak zwane ciepło wykorzystania. Czyli najlepiej jest ogrzewać, krótko mówiąc, ściany wewnętrzne, a nie zewnętrzne, bo wtedy ciepło wykorzystania jest, można powiedzieć, w 100%. Co to jest w takim razie ta energia, za którą płacimy, czyli energia końcowa na świadectwach charakterystyki energetycznej? To jest energia użytkowa podzielona przez kolejno te wszystkie sprawności. Żeby jakoś to przybliżyć, tak nie na realnym przekładzie, tylko tak, żeby państwo zrozumieli, jak to działa. No jeżeli ciepło użytkowe wynosi powiedzmy 100 jednostek, tak? A ciepło wytwarzania ma sprawność 50%, no to potrzebujemy 200 jednostek. 10 jednostek potrzebujemy kupić, żeby 100 jednostek dostarczyć. Jeżeli ciepło na dystrybucji tracimy 20%, tak? No to musimy jeszcze dodatkowo te 40 powiększyć o 20%, te 200 powiększyć o 20%, czyli już mamy 240. Czyli mamy sytuację, w której wykorzystujemy efektywnie, realnie w pomieszczeniu 100, ale kupiliśmy już 240. Generalnie przy takich słabych systemach instalacyjnych możemy zaledwie 1/3 energii doprowadzić do pomieszczenia użytecznie. Czyli mamy, zużywamy 100, czyli potrzebujemy 100, ale kupujemy 300.
No i właśnie tutaj moje pytanie, co powinien być zaopatrzony w takim razie energooszczędny dom?
Ja bym to sformułował tak. To jest dość proste. Co powinien, jak powinien wyglądać energooszczędny? Powinien mieć dobrze zaizolowane przegrody zewnętrzne, czyli ściany, strop nad nieogrzewanym poddaszem, dach, podłogę na gruncie, czy podłogę nad nieogrzewaną piwnicą. To powinno być dobrze zainstalowane. To powinno być dobrze zaizolowane. Kolejną rzeczą, która powinna być, to likwidacja mostków cieplnych, tak zwanych. To są takie miejsca w budynku, przez które ze względu na konstrukcję budynku przenika więcej ciepła niż przez przegrodę. Dla przykładu takiego to, jeżeli mamy okno, powiedzmy 1,5 na 1,5 metra i mamy mostek cieplny taki między ościerzem a futryną, to ten wartość tego mostka wynosi, może wynosić 1 W na metr na Kelvin. Ponieważ mamy 6 metrów, no to straty ciepła przez ten mostek będą 6 razy 1, czyli 6 W na metr na Kelvin. Tak? Natomiast jeżeli... A samo okno może mieć współczynnik przenikania 1. Jak to jest 2,5 metra, to mamy nie 2,5, a 2,25, tak? 1,5 na 1,5 razy 1,5 to jest 2,25. No to mamy 2,25, czyli przez ten mostek ciepła wokół okna uciekło nam 6 jednostek, a przez samo okno tylko 2,25. Czyli musimy zadbać o to, żeby zlikwidować mostki cieplne. One są głównie od okien, ale także na przykład od balkonów, w których płyta betonowa wyprowadzona jest z podłogi na zewnątrz i to jest autostrada dla ciepła, którędy ciepło ucieka niesłychanie intensywnie. Czyli musimy mieć dobrze zaizolowany budynek i ten budynek musi być szczelny, ale kiedy musi być szczelny? Szczelny musi być wtedy, kiedy mamy w domu wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Wtedy dom powinien być szczelny, bo całość powietrza powinna przechodzić przez centralę wentylacyjną. Jeżeli część będzie uciekała obok tej centrali, no to oczywiście z tej części nie odbierzemy ciepła i o tyle mniejsza będzie sprawność, o tyle więcej energii będziemy musieli przeznaczyć na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Czyli mamy dobrze ocieplony budynek i wysokosprawny system wentylacyjny, który odzyskuje ciepło od powietrza zużytego. Tak jak tradycyjnie mamy w domu wentylację grawitacyjną, czyli przez szpary w oknach powietrze wchodzi lub w nowszych wersjach przez nawiewnik, a usuwane jest kratkami wentylacyjnymi i kanałami wentylacji grawitacyjnej w łazience, kuchni i ubikacji, no to potrzebujemy jakby pewną ilość energii. Powiedzmy, że to jest znowuż 100 jednostek. Tak? Proszę zauważyć, że taka wentylacja grawitacyjna działa na okrągło. Ona nie patrzy na to, czy jesteśmy w domu, czy nie. A po co nam świeże i czyste powietrze w domu, kiedy my go nie używamy w ogóle, tak? W związku z tym, gdybyśmy mieli taką wentylację, powiedzmy, mechaniczną, wyciągową, czyli taką, której zamiast kratki wentylacyjnej mamy wentylatorek, ale który wentylatorek jest sterowany na przykład stężeniem wilgoci czy dwutlenku węgla, no to wtedy będzie on działał tylko wtedy, kiedy jesteśmy w domu. A jak nie, to się wyłączy, bo wtedy nam świeże powietrze nie jest potrzebne. Czyli ile jedno w takim razie, no połowę tego, co przy wentylacji grawitacyjnej, bo mniej więcej połowę czasu spędzamy w domu, tak? No i jeszcze odzyskamy, powiedzmy, 90% ciepła, czyli z tych 100 jednostek mamy 50, a z tych 50 zostaje nam 5, bo 90% żeśmy odzyskali. Więc jak pan widzi, między grawitacyjną a wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła, różnica w ilości energii jest 20-krotna.
Właśnie urządzenie, o którym pan mówi, raczej cały system, czyli rekuperator, dość niecodzienna nazwa. Czy mógłby pan w ogóle powiedzieć tak naprawdę jak, o tym, jak ważny jest rekuperator? Przed chwilą pan powiedział, ale proszę może przybliżyć to, jak sam rekuperator działa, bo jest
ja
to...
Może to rekuperator to jest taki slang, tak, uproszczenie. Tak naprawdę jest to centrala wentylacyjna z wymiennikiem ciepła powietrze-powietrze. Tak to się po polsku powinno mówić. Skrótowo mówi się rekuperator. Otóż rekuperator, czyli ten wymiennik ciepła, jest to takie urządzenie, przez które przepływa powietrze zużyte, nie kontaktując się z takimi szczelinami, takimi kanalikami, nie kontaktując się z powietrzem zewnętrznym, ale na drodze przeciwprądzie te dwa strumienie płyną, czyli gorący pływa z jednej strony, zimny z drugiej i wymieniają się energią te dwa strumienie, aż strumień powietrza zużytego ochłodzi się prawie do temperatury zewnętrznej, a strumień powietrza świeżego podgrzeje się do temperatury bliskiej temperatury pokojowej.
No ale trzeba też zaznaczyć, że żeby ten rekuperator działał, dom musi być chyba odpowiednio zbudowany, jeżeli chodzi o położenie względem wiatru, słońca. Ma to jakieś znaczenie, czy nie?
Nie, praktycznie. Praktycznie to nie ma żadnego znaczenia. Te rekuperatory mogą, znaczy czerpnie i wyrzutnie mogą być w różnych miejscach usytuowane. Oczywiście, jeżeli mamy klimatyzację w domu, no to dobrze jest, żeby czerpnia nie była na słonecznionej elewacji. Jeżeli mamy ogrzewanie, no to dobrze, żeby czerpnia była na słonecznionej elewacji, ale generalnie rzecz biorąc to nie ma specjalnego znaczenia. Tak oczywiście dobrze byłoby tak, żeby no ten rekuperator ani się specjalnie nie wychładzał, ani specjalnie nie nagrzewał. Mówię o czerpni i wyrzutni. Natomiast samo urządzenie jest w środku w domu albo na poddaszu i tutaj jest ważne, żeby ono nie tylko miało dużą skuteczność, jeśli chodzi o wymianę ciepła, ale także, żeby na przykład było ciche, albo także, żeby ta centrala miała skuteczne filtry powietrza, tak, żeby powietrze zewnętrzne było czyszczone do poziomu takiego, który nam nie szkodzi. No i to jak gdyby tyle, jeśli chodzi o centralę wentylacyjną z rekuperatorem, czyli z wymiennikiem ciepła powietrze.
Wokół tego urządzenia, to jest urządzenie czy system? Jak to charakteryzować?
No powiedzmy, upraszczając, jest to skrzynka wielkości szafki kuchennej, czasami trochę większa, czasami trochę mniejsza. Ale jeżeli mówimy o takiej wydajności domowej, czyli te 150-250 metrów sześciennych powietrza na godzinę, no to jest to generalnie pół metra, może nie, między ćwiercia, 30, między 250 a 300 litrów pojemności, tak?
Wokół tego urządzenia narosło też wiele hejtu spowodowanego tym, że ponoć zagnieżdża się tam wilgoć, pleśnie, grzyby, jakieś robactwo. Czy rzeczywiście tak jest, czy po prostu to jest tak się dzieje w momencie, kiedy jest to po prostu źle zrobione? I
no,
jakieś...
jak Państwo zapewne wiedzą, nie ma takiej rzeczy, które człowiek nie potrafi spieprzyć. Więc to samo dotyczy rekuperatora. Naprawdę można zrobić, i widziałem już bardzo wiele kuriozalnych zupełnie wyczynów, jeśli chodzi o instalatorów i użytkowników. No i każda rzecz może źle działać.
Może tak? Niech pan opisze jakiś jeden taki przykład.
Przykład taki zupełnie drastyczny. W pewnym biurze zastosowano duży rekuperator i żeby uniknąć hałasów, zastosowano rury dużego przekroju. Hałasy powoduje przepływające powietrze z większą prędkością. No więc jak jest rura duża, to... No i te rury były duże, tak? Miały tam z pół metra średnicy. No i jak wszyscy pracowali w domu i to było mniej więcej zbliżone do tego obciążenia, jeśli chodzi o strumień powietrza wentylacyjnego, to działało jako tako, ale jak ludzi było mniej, rekuperator w zasadzie nie pompował powietrza, to przez tę dziurę, która przechodzi przez rekuperator i do domu, padał ogromny strumień powietrza zimnego, jak na dworze. I on wychładzał skutecznie całe pomieszczenie. Krótko mówiąc, zużycie energii było wielokrotnie wyższe niż planowano, tylko dlatego, że rekuperator działał jak taki komin chłodzący, tak? Więc to jest jeden z takich przykładów, ale tych przykładów jest naprawdę wiele. No, ludzie nie wymieniają filtrów, w niewłaściwy sposób odprowadzana jest skraplająca się często w rekuperatorze woda. Rekuperatory są na przykład umieszczane na poddaszu, gdzie latem temperatura osiąga 60 czy więcej stopni i te żywice, które sklejają ten wymiennik ciepła, się rozpuszczają po prostu. Także inwencja ludzka, żeby coś zrobić źle, jest nieskończona i jak Państwo doskonale wiedzą, nie ma takiego urządzenia, do którego nie można użyć tego typu hejtu. Czy to jest samochód, czy tramwaj, czy samolot, czy dom. Znajdziemy tysiące przykładów złego użycia, czy złego wykorzystania i to nie znaczy, że nie warto jeździć samochodami, tak? A są samochody, które na przykład nie hamują, źle palą, dużo palą, zacinają się, urywają się od nich koła, no i co? Ktoś zrezygnował z samochodu z tego powodu, że jest dziesiątki takich przykładów?
Proszę mi powiedzieć, natrafiłem teraz niedawno na taki termin jak dom pasywny. Z kolei u pana jest określenie domu autonomicznego. I teraz mam pytanie, czym te terminy się różnią? Czy one są tożsame, czy są jakieś charakterystyczne rzeczy, które między nimi właśnie można wyróżnić?
Termin dom pasywny to jest trochę tak, jak mamy w Polsce buty Adidasy czy rowery. Czyli to jest nazwa pewnego niemieckiego standardu, ale ten standard nie jest, jest po prostu, no według mnie, pewnym nadużyciem, ale z punktu widzenia marketingu jest to genialne przedsięwzięcie i z punktu widzenia skuteczności, że tak powiem, transmisji idei budynku niskoenergetycznego, pomysł znakomity, a po prostu tam byli naprawdę, szczególnie w Polsce był taki pan dr Szlagowski, no absolutnie oddany właśnie idei promocji tego standardu. Co to jest ten standard domu pasywnego? To jest 15 kWh na metr kwadratowy na rok energii użytkowej, tej, o której mówiliśmy na początku, tak? Nie końcowej, a użytkowej, tak? Skąd się wzięło to 15? No to w Niemczech opracowano takie dwa standardy domu niskoenergetycznego i domu bardzo energooszczędnego, czy energooszczędnego, i one się różniły tym, że pierwszy się nazywał standard dom 7-litrowy, a drugi się nazywał dom 1,5-litrowy. Co to znaczy, że dom jest 1,5-litrowy? Otóż, czy 7-litrowy? Otóż w Niemczech podstawowym źródłem ciepła w domach jednorodzinnych był olej opałowy. I owe 1,5 litra to jest 1,5 litra oleju opałowego na ogrzewanie metra kwadratowego powierzchni ogrzewanej w ciągu roku. Ponieważ litr oleju opałowego ma około 10 kW, no to 1,5 razy 10 to jest 15 i tak powstał standard domu pasywnego. Ale cała ta obudowa tego standardu to już jest zabieg marketingowy i pewien standard, który tak skutecznie był w Polsce promowany, że teraz o domach 15-kilowatowych, jeśli chodzi o zużycie energii, mówi się domy pasywne. Oczywiście nie jest to sensowne w innym wymiarze, bo akurat dom, jeśli chodzi o gospodarkę energią, nie powinien być pasywny, powinien być aktywny. W związku z tym raczej wydaje mi się, że nazwa dom pasywny jest trochę passé, ale została wykreowana tak jak nazwa bicyklu rower, tak? Więc stąd się bierze ta nazwa domu pasywnego. Oczywiście te 15 kWh na metr kwadratowy na rok to nie jest ta energia, jak już mówiłem, którą kupujemy, czyli to nie jest energia końcowa. Więc ona w przypadku ogrzewania bezpośredniego elektrycznego jest dokładnie taka sama, tak? Czyli jeżeli dostarczamy energię do domu w formie urządzeń oporowych, czyli słoneczka, listwy grzewcze i tak dalej, maty grzewcze elektryczne, no to ta sprawność jest 1. No ale jak już używamy pieca gazowego, no to już będzie nie 15, a prawie 20, tak? Jakbyśmy co absurdalne używali do tego węgla, no to może by się zrobiło i 45, tak?
Właśnie, skoro już przeszliśmy też do tego tematu energii, to muszę pana zapytać o to, co jest w takim razie najbardziej wydajne do ogrzewania domu, a i przy tym najbardziej ekologiczne z drugiej strony?
Zanim odpowiem na to pytanie, to powiem tak, jeśli chodzi o to, jeżeli mamy na względzie ochronę środowiska i ochronę budżetu, tak, to najefektywniejszym sposobem oszczędzania pieniędzy jest zmniejszenie zużycia energii. Czyli najpierw postawmy pytanie, czy zrobiliśmy wszystko, żeby nasz dom potrzebował mniej energii, a potem dopiero pytajmy o to, skąd tą energię wziąć. Bo jeżeli mamy dom bardzo energochłonny, to najlepsze źródło energii zrujnuje nasz budżet. Natomiast jeżeli doprowadzimy do domu, który ze 100 jednostek będzie potrzebował 20 czy 30, to źródło będzie odpowiednio 5 razy mniejsze czy 3 razy mniejsze, źródło ciepła, a i koszt energii przez to źródło zużywany będzie dużo niższy. Więc jeżeli już mówimy o tym, żeśmy zrobili wszystko, co się opłaca, co możemy zrobić, jeśli chodzi o straty ciepła przez budynek, czyli zmieniliśmy sposób wentylacji, wymieniliśmy okna, ociepliliśmy budynek, to wtedy musimy dobrać do tego nowego zapotrzebowania na energię nowe źródło ciepła. Tak? Właściwie tutaj nie ma o czym rozmawiać. Tak? Jedynym źródłem ciepła, które przynosi najmniejsze straty środowiskowe, jest pompa ciepła. I oczywiście mogą być różne pompy, powietrze, woda, woda, woda. One różnie kosztują i mają różną sprawność. Natomiast no, są absolutnie bezkonkurencyjne.
Czyli jeżeli mówimy o ocieplaniu domu, oszczędzaniu energii, nie możemy myśleć tylko o fotowoltaice, tylko za tą fotowoltaiką muszą iść tak samo inwestycje w pompę ciepła.
No, jeżeli chcemy, żeby fotowoltaika wyprodukowała nam tyle prądu, ile zużywa pompa ciepła, no to jest rzeczą jasną, że jeżeli pompa ciepła będzie musiała wyprodukować 2 razy więcej energii, to będzie 2 razy więcej fotowoltaiki. Jaki to ma sens?
Drodzy słuchacze, to już koniec pierwszej części podcastu z doktorem Ludomirem Dudą. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak to z tą fotowoltaiką jest i czy faktycznie wystarczy tylko w nią inwestować, to zapraszam na drugą część, która ukaże się już za tydzień we wtorek. A opowiemy też sobie w tej drugiej części o tym, czy faktycznie garaż wolnostojący to taka dobra decyzja i czy może lepiej zainwestować w ten w bryle, czy bardziej opłaca się ocieplać czy uszczelniać ten dom. Oraz porozmawiamy na tematy bliższe studentom takim jak wy czy ja. Czyli w jaki sposób można zaoszczędzić na ogrzewaniu w takich pomieszczeniach jak kamienica czy mieszkania w bloku. Więc jeżeli te tematy Was interesują, zapraszam Was bardzo serdecznie do drugiej części za tydzień we wtorek. Do usłyszenia.